W imieniu gospodarzy dzisiejszego wydarzenia, pana doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz jego magnificencji, rektora Politechniki Gdańskiej, pana profesora Krzysztofa Wildego. Bardzo miło jest mi powitać państwa w budynku hydromechaniki Politechniki Gdańskiej, niedawno odnowionym, także tym bardziej się cieszymy, na spotkaniu dotyczącym promocji książki pod tytułem Politechnika Gdańska 1968-1980, portret społeczno-polityczny. Autorstwa pana doktora Piotra Abryszyńskiego, którego również serdecznie witamy. Teraz poproszę o zabranie głosu jego magnificencję rektora Politechniki Gdańskiej, pana profesora Krzysztofa Wildego.
Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że jesteście z nami w murach tej uczelni. Publikacja autorstwa doktora Piotra Abryszyńskiego zatytułowana Politechnika Gdańska 1968-1980, portret społeczno-polityczny, której poświęcone jest dzisiejsze spotkanie, jest dla naszej uczelni niezwykle ważna. Ukazuje bowiem perspektywę Politechniki Gdańskiej dla postrzegania protestów marcowych i grudniowych. Zaprezentowane badania postaw studentów i pracowników naszej uczelni pozwalają zrozumieć rodzący się i prawdopodobnie dojrzewający już wówczas bunt pokoleniowy. Jak autor podaje, cytuję, od drugiej połowy lat 60. na Politechnice studiowały roczniki urodzone już po wojnie. Byli to przedstawiciele pierwszego pokolenia, które mogło mówić o Gdańsku jako o swoim mieście. Ta książka opowiada o ich młodości. Koniec cytatu. Dla wielu późniejszych działaczy opozycji demokratycznej i Solidarności to właśnie dwa polskie miesiące, marzec i grudzień, stanowiły punkt zwrotny dla formowania ich poglądów i postaw. Ważna była też aktywność organizacji młodzieżowych. Studenci realizowali się również na polach, w wielu wypadkach doświadczenia ich procentowały w przyszłości. Autor wiele miejsca poświęca również działalności Komitetu Uczelnialnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ściśle związanej z nią polityki wychowawczej i szkoleniowej. Wielką szkodą dla całego systemu szkolnictwa wyższego było systematyczne odchodzenie od subtelnego rozdziału między nauką a interesem partii i porządkowanie nauki polityce władzy komunistycznej. Postawa wykładowców Politechniki Gdańskiej miała niebagatelny wpływ na postawę studentów. Niemniej narastające ambicje partii powodowały dla uczelni szereg obciążeń, które utrudniały naukę i pracę naukową, ograniczały jej niezależność. Wielką zasługą kadry naukowej Politechniki Gdańskiej była obrona autonomii uczelni. Warto zwrócić uwagę, że w przygotowaniu publikacji autor oparł swoje badania na krytyce źródeł przechowywanych m.in. w zbiorach sekcji historycznej Politechniki Gdańskiej. Jakie jeszcze tematy zostały poruszone w książce przez autora, tego dowiemy się za chwilę, przysłuchując się prowadzonej z nim rozmowie. Cieszymy się z tej inicjatywy podejmującej tematykę historii naszej uczelni. Jesteśmy zawsze otwarci i chętni do współpracy z badaczami zajmującymi się odkrywaniem kart naszej przeszłości. Chciałbym podkreślić, że jako Politechnika Gdańska jesteśmy dumni, że możemy gościć dziś tak znamienne grono gości. Uczestników marca i sierpnia, przedstawiciela IPN, w gronie mamy i prezesa, i chcę się pochwalić, osoby, które uzyskały status ex-studenta Politechniki Gdańskiej, czyli uzyskały stopień MBA PG. Serdecznie gratuluję tego. Badaczy i współczesnych studentów, które cieszę się, że jest zainteresowanie przyszłością Politechniki Gdańskiej. Szanowni państwo, serdecznie witam na Politechnice Gdańskiej. Mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj ciekawe popołudnie. Bardzo serdecznie państwa witam. Dziękuję.
Dziękujemy uprzejmie, panie rektorze. Teraz na mównicę zapraszamy pana prezesa IPN, doktora Karola Nawrockiego.
Szanowny panie rektorze, drodzy państwo, bohaterowie naszej wolności, absolwenci Politechniki Gdańskiej, którzy tutaj walczyliście o wolną i niepodległą Polskę, i członkowie kadry, ale też w tamtym czasie studenci. Mówię rzeczywiście dzisiaj jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale pan rektor o tym wspomniał, także jako absolwent Politechniki Gdańskiej Uniwersytetu Gdańskiego i gdy słuchałem pana rektora i patrzę na państwa w murach tej uczelni, myślę sobie, że funkcjonuje pewien morfologiczny dysonans, taka nierówność pomiędzy umysłami technicznymi a umysłami humanistycznymi. Umysły techniczne, drodzy państwo, i kadra intelektualna, która zajmuje się na co dzień sprawami inżynieryjnymi, ma tą sposobność, tą możliwość, żeby ogarniać świat społeczny, historyczny, geopolityczny, a zasadnicza większość przedstawicieli nauk humanistycznych, ja jestem w tej większości, nie ogarnia świata technicznego. Stąd myślę, że czasami jest tak i dzisiaj jest tego dowód, że przynosi to dobre efekty, bowiem wybitny naukowiec, profesor nauk inżynieryjnych o międzynarodowym autorytecie, pan rektor, pan profesor Krzysztof Wilde, jest osobą bardzo otwartą na kwestie historyczne. Stąd też możemy się dzisiaj w murach Politechniki Gdańskiej spotkać, za co serdecznie panu rektorowi dziękuję. Spotykamy się też za sprawą historyka, drodzy państwo, w tym miejscu i pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Piotra Abryszyńskiego, który przygotował bardzo ciekawą publikację, ale także bardzo chcę podziękować panu doktorowi i moje podziękowania kieruję też do pani dyrektor Karoliny Imianowskiej. Może państwo nie wiedzą, że wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, na którego czele stoi pani dyrektor, wydaje miesięcznie od 25 do 30 książek poświęconych historii najnowszej w XX wieku. Nie ma takiego drugiego wydawnictwa, drodzy państwo, nie tylko w Polsce. Książka Piotra Abryszyńskiego, drodzy państwo, wprawdzie opowiada o 12 latach od roku 68 do roku 80, o trzech tak ważnych miesiącach, marcu roku 68, grudniu roku 70, czerwcu roku 76 i prowadzi nas do roku 80, ale ja jestem przekonany po przejrzeniu tej książki, że jest ona takim sądowym case studies, jest studium przypadku i przez pryzmat Politechniki Gdańskiej możemy przyglądać się dziejom całego XX wieku, bo przecież dr Abryszyński cofa się także do początków Politechniki Gdańskiej, które były związane z wizytą Wilhelma II i z czasami pruskimi, co już zdradza, że w tamtych czasach na początku XX wieku i w końcówce XIX wieku Polska czekała na swoją niepodległość, a Polacy o tę niepodległość walczyli. Z dokumentów, które tutaj przytacza autor, możemy też odczytać sytuację ludności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, które z wolnością nie miało dla Polaków, jak państwo wiecie, wiele wspólnego. Stąd też od początku roku 1939 Polacy nie mogli uczyć się już na tej uczelni w wolnym mieście Gdańsku, co było zwiastunem nadchodzącej najstraszliwszej wojny w historii cywilizacji. I możemy tak przechodzić przez te dzieje, bo choćby to, co wydarzyło się w roku 1945, pokazuje, jak straszna była tyrania nawet ustępujących Niemców i chęć eksploracji Polski, bo to stąd z Politechniki Gdańskiej wywieziono 500 skrzyń ze sprzętem laboratoryjnym, z dokumentami, z książkami, które miały budować już kolejną nie Rzeszę, ale kolejne państwo niemieckie. I tak autor, drodzy państwo, prowadzi nas do roku 68, potem do roku 80 i w tym momencie jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej od tego zacząłem, ale o tym będą rozmawiać nasi goście. Chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę o wolną i niepodległą Polskę, w której żyjemy i której jesteśmy beneficjentami, także ja i moi współpracownicy jako ci urodzeni w latach 80. Za moment dwóch historyków, drodzy państwo, będzie rozmawiać o książce historycznej dotyczącej uczelni technicznej. To jest inaczej niż zwykle przy naszych okazjach, więc jestem przekonany, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy uprzejmie panu prezesowi. No myślę, że nie będzie nietaktem, jeżeli powiem, że mamy ze sobą wystąpienia dwóch gospodarzy, ale pora na dwóch głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli pana doktora Piotra Abryszyńskiego i pana doktora habilitowanego Daniela Wicentego. Zapraszam panów.
Dziękuję. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło poprowadzić to spotkanie. Tym bardziej, że na sali jest kilka pokoleń pracowników, absolwentów i sympatyków Politechniki. Drogi autorze, trudno o lepsze audytorium. Drodzy Państwo, chciałbym zacząć od rzeczy być może nie najważniejszej, ale od pierwszej, z którą styka się potencjalny czytelnik, to znaczy z okładką. Mogę sobie wyobrazić kilka innych zupełnie oczywistych zdjęć, które mogłyby się na tej okładce pojawić, ale pojawia się właśnie takie zdjęcie, więc poprosiłbym autora, żeby się wytłumaczył z tego wyboru, dosyć nieoczywistego. Więc dlaczego właśnie taka okładka?
Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałbym trochę sprostować. To nie my jesteśmy tutaj bohaterami, tylko Społeczność Akademicka Politechniki Gdańskiej. Natomiast co do okładki. No rzeczywiście ta młoda dama przyglądająca się w lusterku, no to jest trochę znak zapytania, co ona w tym lusterku widzi. Każda osoba w lustrze będzie widziała inną rzeczywistość. Pytanie, czy ona widzi siebie, czy ona widzi może swoją przyszłość, może siebie osadzoną w tej przyszłości. Bo przede wszystkim, gdybyśmy umieścili na okładce tej książki gmach Politechniki, to okazałoby się, że mamy do czynienia z ładnym, ale jednak surowym budynkiem, zimnym budynkiem. A no gdzieś ważne jest, żeby jednak ten aspekt ludzki, żeby ten człowiek po prostu nam nie umknął. On jest tutaj w tym momencie najważniejszy.
Drodzy Państwo, dla porządku powiedzmy, to jest zdjęcie z 1964 roku, gdyby ktoś był ciekaw. Podtytuł tej książki brzmi Portret społeczno-polityczny. Kto jest w zasadzie portretowany? Czy tu chodzi o organizacje, czy tu może chodzi o studentów, czy może chodzi o pracowników, o wybitnych profesorów, świetnych inżynierów?
Portretowane jest całe środowisko akademickie, natomiast to określenie portret jest trochę być może prowokacyjne, być może jest moim narzędziem obrony, bo portret można namalować tak, jak malował go Modigliani, a można namalować po akademicku, tak jak to robił Czachurski. Także myślę, że wiele perspektyw jest tutaj istotnych. Ta moja jest przede wszystkim społeczno-polityczna ze względu na to, że życie kulturalne na Politechnice, rozmaite organizacje, to wszystko zostało już opisane we wspomnieniach i one są mają największą wartość po prostu.
Wrócę do słów jego magnificencji, który zauważył, że chodzi o pierwsze pokolenie, czy jedno z pierwszych pokoleń, które może uznać Gdańsk za swoje miasto. Ale za tymi cezurami i za tym wyborem kryje się coś jeszcze, być może istotniejszego. To jest pierwsze pokolenie, które nie zna innej rzeczywistości niż Polska tak zwana ludowa. Co potrafimy powiedzieć o pokoleniu studentów, młodych ludzi, dwudziestokilkulatków, dwudziestolatków, którzy mniej więcej 20 lat po wojnie wchodzą w dorosłe życie?
Przede wszystkim są to ludzie wychowani już w nowej rzeczywistości. Być może część z Państwa pamięta czerwone krawaty, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, żeby odczytać też to pokolenie jako ludzi, którzy potrafili dużo lepiej w tej rzeczywistości się odnaleźć, ale też dużo łatwiej i na swój sposób odnaleźć po prostu absurdy tej rzeczywistości. To później będzie rezonowało już w drugiej połowie lat 70. i później w latach 80. To jest tak naprawdę to zarzewie. Właśnie ta rzeczywistość, tak? Ta rzeczywistość powojenna, która kształtuje tych ludzi, powoduje, że mam wrażenie, może się Państwo ze mną nie zgodzą, że no właśnie tamta młodzież potrafiła w dużo lepszym stopniu tę rzeczywistość czytać.
Po roku 68 ta młodzież oraz kadra Politechniki zderza się z konsekwencjami politycznymi marca. Czy jeśli chodzi o represje, jakie spadły tutaj na uczelnie, czy to są jakieś wyjątkowe w kontekście tego, kogo one dotyczą, czy to jest rzecz, która ma charakter bardziej ogólnospołeczny?
Mówimy o 68.
Tak, o roku 1968.
Ja bym na to spojrzał jeszcze inaczej. Student to jest taki organizm, który ma nieprawdopodobną zdolność do regeneracji. Tam, gdzie nawet pojawią się milicyjne pałki, tam gdzie pojawi się widmo aresztu, czy nawet areszt, to wszystko oczywiście zostawia blizny, które no właśnie można i pewnie codziennie i być może do końca życia będzie się w lustrze oglądało, nawet jeżeli one będą widoczne wyłącznie dla jego posiadacza. Natomiast kwestia jest innego rodzaju. Dużo większą, moim zdaniem, ale tu znowu jest jakby kwestia pod dyskusję, dużo większym rodzajem represji po 68 roku było przede wszystkim ryzyko odebrania świadczeń, odebrania zapomóg jakichś tam socjalnych i tak dalej, odebrania miejsca w akademiku, dlatego że w dużej mierze byli to ludzie wywodzący się przecież z niezamożnych rodzin, a możliwość studiowania tak naprawdę oznaczała też możliwość odnalezienia się już później w życiu, po studiach, odnalezienia się w rzeczywistości gdzieś pewnego rodzaju awansu społecznego, natomiast nie awansu politycznego, ale właśnie dzięki swojej ciężkiej pracy.
Proszę Państwa, pod koniec lat 80., żebyśmy mieli wszyscy świadomość, zaledwie 7% polskiego społeczeństwa może się legitymować wyższym wykształceniem. 20 lat wcześniej ten odsetek jest jeszcze mniejszy, a więc to jest pewne ryzyko i pewien ciężar codziennych decyzji w sytuacji, w której jedną z konsekwencji politycznego zaangażowania albo podejrzeń o takie zaangażowanie może być wyrzucenie z uczelni, bo ukończenie dobrej, prestiżowej uczelni, status wyższego wykształcenia w zasadzie daje wejście do elity, można powiedzieć, w gruncie rzeczy tamtego społeczeństwa.
Tak, jak najbardziej. Możliwość też kształtowania tak naprawdę rzeczywistości, ale kształtowania też dzięki swojemu przygotowaniu. Tu taki może w nawiązaniu. Ja opisuję w jednym z podrozdziałów Radę Ogólnopolską Studentów Architektury. Nie wiem, czy takie pytanie miało paść. Jeżeli miało paść, to je wyprzedzę. To była rzeczywiście inicjatywa wyróżniająca się na tle innych. Ona była oddolna. Ona była też na swój sposób elitarna. Natomiast to też pokazuje właśnie przeobrażenia społeczne tamtego czasu, przeobrażenia też w świadomości młodych ludzi, dlatego że oto w drugiej połowie lat 60. powstaje w miesięczniku Architektura taka kolumna czy też dodatek o nazwie Wykusz, w którym to dodatku studenci publikowali też swoje teksty związane z wizją architektury kraju, próbą, to była również próba zmiany tej siermiężnej rzeczywistości, dostosowania trochę do aspiracji społecznych tamtego czasu. I rzeczywiście w 69 roku nawiązuje się taka organizacja. To była organizacja też, w której udział brali nie tylko studenci Politechniki, ale również innych uczelni. Okazało się w pewnym momencie, zwłaszcza w tej atmosferze pomarcowej, że ona stała się chyba zbyt groźna, nie ze względów politycznych, bo tu polityka stanowiła zupełnie drugi albo nawet trzeci plan. Natomiast chodziło o to, że była to wizja, pewna niezależna wizja, która ostatecznie również decyzją Komitetu Centralnego, bo się osobiście w to zaangażował Andrzej Werblan, To zostało w 70 roku ostatecznie utrącone, co też pokazuje tak naprawdę, że gdzieś ten entuzjazm studentów tamtego czasu jest nieprawdopodobny. Swoją drogą trzeba powiedzieć, że w ogóle ten Wykusz to jest, fantastycznie się go czyta również dzisiaj. On jest, nie wiem jak to możliwe, ale on jest fantastycznie zredagowany, fantastycznie napisany i ma w sobie jakąś treść.
Proszę Państwa, chciałem jeszcze zadać pytania o relacje Politechniki z instytucjami władzy. Badacze uczelni wyższych po 1945 roku wiedzą, że pomimo czasami brutalnych prób podporządkowania partyjnego uczelni, zasadniczo jednak ten świat akademicki wyrywał się spod kontroli, czy w gruncie rzeczy wyrwał się jakoś spod kontroli takiej ścisłej partii. I pierwsze pytanie dotyczy takiej daty nieoczywistej. Rok 68 i 80 dla wszystkich badaczy historii najnowszej, one są bardzo oczywiste, zrozumiałe. Natomiast dosyć nieoczywisty jest rok 1973 w kontekście tych historii, relacji pomiędzy instytucjami władzy a uczelnią. co ten rok w zasadzie przynosi nowego i dlaczego on jest tak istotny?
Rok 73 to powstanie Socjalistycznego Związku Zrzeszenia Studentów Polskich. I trzeba powiedzieć, że SZSP to jest taka organizacja, do której powstania od jakiegoś czasu się przymierzano. Z jakiegoś powodu sam Władysław Gomułka nie był gotów, żeby zainicjować, zainspirować tego rodzaju zmiany. Natomiast musimy powiedzieć jedno, że po 57 roku na Politechnice Gdańskiej to życie studenckie znowu w nieprawdopodobny sposób się odradza tak naprawdę i inicjatywa, jaką było ZSP, przyciągnęła studentów. Ponad 90% średnio studentów było członkami ZSP. I to był organizm, można powiedzieć, niezależny, to znaczy funkcjonujący gdzieś w tych realiach rzeczywistości, tak jak to trzeba było funkcjonować. Natomiast, no właśnie, jest jeszcze inna kwestia. Gdyby się zastanowić, przynajmniej gdybym ja miał odpowiedzieć na pytanie, który z pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego najbardziej mi nie pasuje, którego najbardziej nie lubię, to bym powiedział, że Edwarda Gierka. Dlatego, że Gierek bardzo ostro wprowadził coś, co bodajże Marek Wierzbicki nazwał takim neostalinizmem. To de facto było dążenie do uzależnienia ruchu studenckiego, tego niezależnego ruchu studenckiego, przy czym pod pojęciem niezależności można rozumieć całkiem nieoczywiste inicjatywy, całkiem nieoczywiste pomysły. I chyba tyle na ten temat.
Jeszcze jeden wymiar chciałem zapytać. Wymiar władzy czy relacji władzy. Mamy w zasadzie coś w rodzaju sytuacji dwuwładzy. Jest rektor, ale jest też pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego. I pytanie jest takie, czy rektor może sobie pozwolić na ignorowanie pierwszego sekretarza? Czy to zależy od charakteru konkretnego rektora? Czy to są jeszcze jakieś inne czynniki, które by potrafiły nam coś więcej o tej kwestii powiedzieć? Partia na uczelni. Jak to wygląda, ta relacja?
To znowu trzeba odpowiedzieć trochę inaczej, dlatego że na początku lat 70., stąd właśnie Edwarda Gierka szczególnie nie lubię, zaczyna się rozrastać w nieprawdopodobny sposób ta partyjna biurokracja na różnych zupełnie płaszczyznach. I ten system biurokratyczny, im większy jest, tym jest bardziej bezduszny, tym bardziej bezosobowy i bezpłciowy, można powiedzieć, ale jednocześnie bardziej ciążący. Do końca lat 60. tak naprawdę Komitet Uczelniany był takim dosyć hermetycznym, dosyć wsobnym, dosyć zamkniętym organizmem. On oczywiście z natury systemu musiał funkcjonować w mechanizmach zarządzania uczelnią, natomiast on sobie był. Co jest ciekawą obserwacją, wydaje mi się, to, że kiedy czytamy protokoły posiedzeń komitetów uczelnianych, komitetów zakładowych na uczelniach, to widzimy brak, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często brak takiego partyjnego dogmatyzmu w narracji, dlatego że wielu profesorów uczestniczących, wielu po prostu pracowników uczelni myślało kategoriami przede wszystkim własnego podwórka, własnej uczelni, więc tam, gdzie była możliwość zgromadzenia jakichś środków na inwestycje, trzeba powiedzieć, że Politechnika była niestety niedoinwestowana przez cały okres PRL-u, gdzie pojawiały się problemy natury lokalowej, starano się gdzieś je rozwiązywać, później pojawiały się opóźnienia, te środki nie spływały i tak dalej. Natomiast później, właśnie po roku 70, mam wrażenie, że wzrastają aspiracje też samej partii i kierownictwa partii do tego, by odgrywać już nie partnerską rolę na uczelni, ale można powiedzieć, że wiodącą, to znaczy kierunkującą pewnego rodzaju działania. Wynikało to z faktu, że partia przyjęła taką pozycję, by uczelnia stała się takim bytem wychowawczym przede wszystkim, ideowo-wychowawczym. Tak, to partia miała, czy uczelnia miała wychowywać studenta, a nie przygotowywać pracownika, czy to gospodarki uspołecznionej, czy przyszłych pracowników nauki. Miała przede wszystkim ich wychować. Miała wychować dobrych obywateli. Oczywiście to z różnych przyczyn powieść się nie mogła, natomiast obserwujemy rzeczywiście rosnące naciski partii na to, żeby uczelnia właśnie tę politykę kierunkowała.
Czy możemy powiedzieć, że Komitet Uczelniany to jest taki dyskretny, ciche biuro kadr, które w niektórych kwestiach w zasadzie decyduje? Zwalniamy, nie zwalniamy, przyjmujemy lub też nie przyjmujemy?
Myślę, że przede wszystkim, jak to w każdym systemie hierarchicznym, jest przede wszystkim wykonawcą zadań, które spływają z góry. To znaczy w Komitecie Centralnym rodzi się jakiś pomysł, potem oni to wysyłają do Komitetu Wojewódzkiego, Komitet Wojewódzki obliguje komitety dzielnicowe lub też właśnie komitety zakładowe do wykonywania określonych zadań. To raczej w tym kontekście, przy czym na tym dolnym poziomie zawsze się będą rodziły różnego rodzaju, nie wiem, pomysły, ambicje, by czasami zrobić coś lepiej, by właśnie w tym systemie biurokratycznym po prostu zabłysnąć. I absurdy, to już tak trochę odchodząc od tematu, absurd czasami można zaobserwować, gdy, ja tego nie opisywałem w książce, ale to uznałem, że to jest niepotrzebne, bo ta książka by się rozrosła za bardzo. Natomiast przyglądałem się systemowi odznaczeń na uczelniach w ogóle. I w latach 70. można zaobserwować nieprawdopodobną inflację odznaczeń. To znaczy wszyscy pracownicy dostawali różnego rodzaju odznaczenia tam 25-lecia, 35-lecia, taki, a taki krzyż zasługi i tak dalej. I to tak naprawdę samo to odznaczenie było de facto, myślę, niewiele więcej warte od tego materiału, z którego było wykonane. I takie dwa przypadki, ich było więcej, ale dwa przypadki profesora Leonarda Knocha i profesora Gustawa Budzyńskiego. Zwłaszcza Gustaw Budzyński, który był powstańcem warszawskim, żołnierzem WiN-u, siedział w więzieniach stalinowskich do 1956 roku. I w związku z tym, gdy pojawiały się, on co jakiś czas się pojawiały, początkowo co roku, później już nawet co trzy miesiące na posiedzeniach, w zależności od tego, gdzie Politechnika akurat przypadała w systemie nomenklaturowym, czy to do egzekutywy, czy też do Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego. Tam pojawiały się wnioski, by te odznaczenia poszczególnym pracownikom za swoje zasługi dydaktyczne, naukowe i tak dalej nadawać. W pewnym momencie w rubryce właśnie w połowie lat 70. w rubryce przy nazwisku profesora Budzyńskiego nie było nic, a sąsiedzi mieli dużo tych odznaczeń, różnego rodzaju właśnie, i pojawia się znak zapytania. Ktoś tam w Komitecie Wojewódzkim zapytał najwyraźniej, o co w tym chodzi, dlaczego ten człowiek nie dostał jeszcze żadnego oznaczenia. Trzy miesiące później już to oznaczenie się pojawia, żeby po prostu w tej rubryce pusto nie było. Tak samo, jeżeli chodzi o ten system biurokratyczny, jeżeli jeszcze mogę to dokończyć. Tak samo rzecz się miała z nagrodami tak naprawdę dla pracowników, bowiem mamy sytuację, gdzie za jakąś publikację troje pracowników otrzymuje nagrody. Jedna osoba dostaje 50%, druga 25%, trzecia 25%. W porządku, ale żeby w tym systemie biurokratycznym ten niższy szczebel mógł zostać zauważony wyżej, to trzeba jakoś zaingerować. I tu nie chodzi, wydaje mi się, że tu zupełnie nie chodzi o osoby, bo to nie ma żadnego znaczenia. Zresztą kto w Komitecie Wojewódzkim mógłby rozpoznawać naukowców? Ci ludzie pewnie nie byli od tego. I później ten dokument wraca gdzieś na pewnym etapie. Skreślono 50%, napisano 45%, ta druga osoba dostała 30%, trzecia 25%. Oczywiście tego rodzaju podział musiał być konsultowany i z władzami poszczególnych jednostek na uczelni i też z samymi pracownikami, no ale chodziło o to, żeby po prostu zaakcentować te obserwacje i te czujne oko pracowników, w tym wypadku Wydziału Nauki i Oświaty.
Proszę Państwa, ostatnią rzecz chcę autora zapytać, to jest w zasadzie pewna anegdota, czy sytuacja anegdotyczna. W 1971 roku na uczelni jako gość pojawia się swoisty perlowski celebryta i jest to kapitan Służby Bezpieczeństwa Andrzej Czechowicz. Co to jest w ogóle za sytuacja absolutnie niezwykła, niecodzienna, poniekąd absurdalna, można powiedzieć?
Tak, to też jest ilustracja chyba tamtego czasu. Kapitan Czechowicz był kreowany na takiego bohatera, na takiego, nie wiem, krajowego, czy prawdziwego Hansa Klossa albo agenta 007, który rozpracowywał środowisko emigracji Radio Wolna Europa i zasadniczym założeniem i tak na emigracji i na Zachodzie domyślano się co do roli Czechowicza, zresztą to nie była postać, która... po której było widać jakąś szczególną, nie wiem, erudycję, czy może na tym skończmy. Natomiast on miał takie tournée objazdowe po kraju i to trwało ze 2 albo 3 lata. I rzeczywiście w połowie 71 roku pojawił się też na Politechnice. Zachowało się nagranie ze studenckiej agencji radiowej z tego spotkania i ono jest w ogóle... To ono jest na swój sposób niezwykłe, bo ja też byłem zdziwiony, kiedy słyszałem, kiedy słuchiwałem to nagranie. Prawdopodobnie SAR dysponował wtedy bardzo czułymi mikrofonami, które wyłapały dźwięk z sali. I studenci nie przyszli na spotkanie z dzielnym oficerem, funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, tylko przyszli oglądać kabaret i... No, była na przykład, pojawiały się, najlepsze były chyba pytania z sali, gdzie któryś ze studentów pyta Czechowicza, czy w instytucji, w której pracuje, można uzyskać stypendium fundowane. Na co...
Po czym sala wybuchła śmiechem. W zasadzie można tak to skwitować. Tak,
albo inne pytanie... Czy w instytucji, czy już w czasie studiów rozpoznał swoje zamiłowanie do swojej przyszłej pracy i tak dalej. No więc trzeba powiedzieć, że tam jeszcze akurat był pułkownik Władysław Jaworski obecny, który próbował gdzieś tam, nawet z samego toku dyskusji można było wywnioskować, że Jaworski wie, o co chodzi, że Jaworski dokładnie rozumie, na czym cała zabawa polega. I w pewnym momencie po prostu już skończono to spotkanie, bo nie miało najmniejszego sensu. Natomiast trzeba powiedzieć, że brawa, które towarzyszyły wystąpieniom i wypowiedziom kapitana, były więcej niż burzliwe.
Jeśli ktoś się waha z zakupem tej książki, proszę mieć jeszcze na względzie, że jest tutaj nieduża, ale bardzo smakowita wkładka zdjęciowa. Część z Państwa przypomni sobie, że kiedyś na dziedzińcu przed budynkiem głównym była trawa, różne inne odmienności być może i ciekawostki z tych zdjęć wyłapię. Zatem, proszę pani, proszę panów, pytania do autora. Widzę już pierwszego.
Dzień dobry. Ja mam tylko pytanie, bo to ma być pytanie. Czy państwo w swoich poszukiwaniach natrafiliście na porucznika inżyniera Grzegorza Wojewskiego, który był absolwentem Politechniki Gdańskiej za czasów Wolnego Miasta Gdańsk, a potem był komendantem naczelnym pionu wojskowego Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, zamordowany przez NKWD-UB na początku 1945 roku? Takie pytanie.
Cezura początkowa tej książki to jest 68 rok. Więc to jest zupełnie inna historia. Nie, to się tam nie znalazło.
Proszę Państwa, czy jakieś kolejne pytania?
Jak nie ma pytań, jest czas, to najpierw pozwolę sobie jeden komentarz. Mianowicie Państwo muszą wiedzieć, że ja jestem niezmiernie zadowolony, że Pan Rektor zechciał przyjść na to spotkanie, bo kilka miesięcy temu, jak rozmawialiśmy z Panem Rektorem na temat tablicy pamiątkowej 68 roku, to rozmowa skończyła się tym, że Krzysiu powiedział mi, no tak, ty to jesteś zaznużony w historii, a ja idę do przodu. Na co wtedy mu powiedziałam, że trzeba znać swoje korzenie. Także szalenie się cieszę, że pan rektor jest dzisiaj tutaj. Natomiast panie Piotrze, ja mam pytanie do pana. Jako młody człowiek, jak to się stało, że pan wymyślił taki temat i napisał taką książkę?
To jest chyba najtrudniejsze pytanie z dotychczas zadanych. Ja Politechnikę Gdańską widzę przez okno. Może to dlatego. W początkowej fazie, jeszcze jako student, zainteresowałem się grudniem 70, ale w tej nieoczywistej perspektywie, bo wrzeszczańskiej, co we Wrzeszczu się działo. I ta perspektywa grudniowa zaprowadziła mnie na Politechnikę. To jest trochę tak, że jako student, kiedy przekroczyłem mury archiwum IPN-u, zacząłem się interesować coraz bardziej. Kilkanaście lat temu dokumenty z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej były modne, natomiast odkrywanie ich było też swego rodzaju przygodą. Na to się nałożyło już później późniejsze długie wizyty w archiwum państwowym i odkrywanie tej szerszej perspektywy, tej mniej hermetycznej, czyli partyjnej. No ostatecznie skończyłem na wyciągnięciu takiego wniosku, że okej, służba bezpieczeństwa sobie, partia sobie, no ale najważniejszy jest tutaj student, który też ma swoje życie, który ma swoje sprawy. Tu się na uczelni się nawiązuje przyjaźnie, na uczelni się nawiązuje czasami miłości. I to tak naprawdę jest chyba najbardziej interesujący czas, najciekawszy czas w życiu być może. Starałem się wyminąć.
Znaczy ja muszę to powiedzieć. Mianowicie w roku 2016 organizowaliśmy na Politechnice, a właściwie ja organizowałem konferencję naukową, par excellence naukową pod tytułem Marzec 68 na Politechnice Gdańskiej. I wtedy miałem takie założenie, że ponieważ to ma być konferencja par excellence naukowa, to zaprosiłem dwóch wybitnych historyków współczesności, czyli profesora Eislera i młodego Osenkę. Ale druga rzecz, powiedziałem, że musimy znaleźć młodych ludzi, którzy urodzili się po 90 roku, żeby mogli z perspektywy zobaczyć ten marzec i tak dalej. No i padło na Piotra, jeszcze wtedy przed doktoratem, prawda? I drugi był kolega Bajków. I oni mieli dwa wykłady bardzo dobre, stąd w ogóle moja znajomość z Piotrem. Ale w związku z powyższym pytanie, bo tu kolega się wścieknie, mianowicie opisujesz marzec. Czy mogłeś podkreślić, jaka różnica była w wypadkach marcowych w Gdańsku, a w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu?
To znowu jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że w wypadku 68 roku możemy mówić nie o jednym marcu, a o kilku marcach. Nie tylko w kontekście pewnych aspektów, które są opisywane przez historyków, ale też w perspektywie właśnie samych uczelni, które nie tak jak dzisiaj w dużo mniejszym stopniu przecież się ze sobą kontaktowały i te kontakty były niesamowicie utrudnione. Natomiast cóż, studenci, mam wrażenie, że to jest jakby ta perspektywa pewnej potrzeby też samego pokolenia jako takiego, bo w ogóle na rok 68 można spojrzeć jeszcze szerzej, nawet nie w skali krajowej, a w skali globalnej, dlatego że mamy studenckie wystąpienia na Zachodzie, które kompletnie nie mają nic wspólnego oczywiście z tym, co działo się tutaj. Natomiast dużo więcej chyba będzie miało wspólnego to, co się działo na przykład w Ameryce Południowej, dlatego że tam mamy na przykład wystąpienia studenckie, które kończyły się...
Ale ja pytam o różnicę między marcem w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie.
Okej. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba będzie spojrzeć na ten, znowu chyba na tę potrzebę studentów w kwestii wyrażenia się i w kwestii wyrażenia też swojej dążności też tego pokolenia, które kształtowane jest przez zupełnie inny rodzaj kultury. Jeżeli chodzi o sam Marzec w Gdańsku, ja jeszcze uciekam, wiem. Jeżeli chodzi o sam Marzec w Gdańsku i w innych miejscowościach, trzeba powiedzieć, że ten Marzec Gdański był chyba najbardziej połączony, był najbardziej i w największym stopniu protestem ludzi młodych, dlatego że w demonstracjach również na ulicach Gdańska wziął udział sporo robotników, tysiące robotników. Tak.
No, znaczy jesteś stuprocentowy humanista. Konkretnie, po pierwsze, w Gdańsku służby porządkowe nie wkroczyły na teren kampusu. To był ewenement. W Warszawie wiemy, jak pałkowanie było, w Krakowie i tak dalej. W Gdańsku do praktycznie 90 roku służby porządkowe nie wkroczyły na teren kampusu. Mało tego, w latach już 2000, prawda, w tej ustawie o szkolnictwie wyższym był zapis, że służby porządkowe nie mają prawa wkroczyć na teren kampusu bez zgody rektora. Wcześniej nie było tego zapisu, ale była tradycja. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, w Gdańsku element antysemicki był absolutnie minimalny. W przeciwieństwie do Warszawy, Krakowa i tak dalej. Na Politechnice nikt nie stracił pracy z powodu pochodzenia, prawda? To była druga sprawa. Wprawdzie oczywiście dzisiaj się dowiadujemy, że i w naszym środowisku było bardzo wiele, prawda, tajnych służb, etc. i tak dalej. Ale ostatnia sprawa, najbardziej istotna, której nie podkreśliłeś, to po tym 57 roku na Politechnice Gdańskiej był parlament studencki, gdzie przede wszystkim posłów do parlamentu wybierano w bezpośrednich wyborach. Mało tego, i partia nie miała takiego wpływu, bo ja nigdy nie byłem członkiem partii, a byłem wybrany jako marszałek uczelnianego parlamentu. Nie pierwszego, skąd? Skąd? Druet był pierwszym marszałkiem. Także to są te zasadnicze różnice absolutnie.
To ja jeszcze może uzupełnię, niezależnie od tego, że rzeczywiście pojawił się taki zapis w ustawie. W dokumentach SB można natrafić na ślad rozmieszczenia funkcjonariuszy na wypadek interwencji. Natomiast jeżeli chodzi o ten antysemityzm, on rzeczywiście ma w Gdańsku dosyć specyficzną formę, dlatego że on pojawia się, marcowy antysemityzm pojawia się przed marcem tak naprawdę. I on jest jakby na żer, że zostało rzuconych dwóch pracowników, czyli Damazy Tilgner i Zbigniew Wiśniewski. Natomiast myślę, że być może ta atmosfera, tak mi się wydaje, że ta atmosfera wyrzucenia Tilgnera, który nawiasem mówiąc nie miał pochodzenia żydowskiego, tak jest, nie miał pochodzenia, natomiast jemu przepisywano, bo chodziło tutaj o jego korespondencję i o solidaryzowanie się z Armią Izraelską po wojnie sześciodniowej. Tak jest, ale ona kwestia. Natomiast kwestia żydowska wybuchłaby w momencie, gdy byłoby wyżej takie zapotrzebowanie. To nie jest tak, że mamy również studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli żadnych represji. Więcej, rektor Akademii Medycznej, profesor Jakub Penson, również nie został usunięty z uczelni tak naprawdę w ogóle. Myślę, że to była konsekwencja właśnie tego, że dużo wcześniej rozprawiono się, po prostu przerobiono ten temat antysemityzmu. Być może po prostu rzucono. Wydaje mi się, że tak właśnie.
Nie, może ja tylko chciałbym spuentować wypowiedź pana rektora Janusza. A mianowicie problem eksterytorialności terenów Politechniki Gdańskiej w marcu nie istniał. Mianowicie rektor, pan profesor Bogucki i Komitet Uczelniany oraz Komitet Wojewódzki ustalili, że nie będzie rozwiązania siłowego na Politechnice Gdańskiej. Jeżeli nie ma rozwiązania siłowego, to nie mamy problemu eksterytorialności, ponieważ nie wejdzie nikt, bo takiego zapotrzebowania nie było. W Warszawie za zgodą prorektora i pierwszego sekretarza Komitetu Stołecznego ustalono, że po wiecu nie będzie innej sytuacji, tylko przyjadą panowie z tą wycieczką i z tymi długimi pałkami i zaprowadzą porządek po wiecu, nie w czasie wiecu, jak to tam się odbywało. Więc chciałbym zwrócić uwagę szczególnie działaczom, że eksterytorialności i naruszenia nie było nigdy na Politechnice, bo nie było woli rektora, a nie, że tak ułożyło się. Gdyby rektor zażądał, to nikt z nas by nie mógł zaprotestować, a ustawa z 1951 roku, z 1958 roku o szkolnictwie mówi, że rektor odpowiada za bezpieczeństwo na uczelni. Wobec powyższego miał takie predyspozycje, miał takie prerogatywy, żeby zaprosić tych smerfów, ale nie zrobił tego i dzięki panu rektorowi. Nie, nie, nie. Mówimy o Janusz, proszę mnie, nie wtrącaj swoich wyrażeń, ponieważ chodzi nie o różnicę, tylko o zupełnie inną sytuację. I to jest jakby pierwsza rzecz ad vocem. Czy parlament rzeczywiście, który my chwalimy, my jako absolwenci, którzy przeszli tych ileś tam lat, czy rzeczywiście był taką wizytówką? Był wizytówką tylko wtedy, kiedy marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący Komitetu Uczelnianego Wykonawczego, wszyscy ustalą, przyjmą uchwałę, która jest zaakceptowana, i to wyraźnie podkreślam, zaakceptowana przez władze uczelni i przez Komitet Uczelniany Partii. Jeżeli zostało to dopracowane, to taka uchwała pojawiała się na parlamencie. Ten niechlubny parlament, który był 27 na 28, miał tą uchwałę. Ja w rozmowie z panem rektorem, czyli z Januszem, zadałem pytanie, jak to się stało? No, demokracja, nie demokracja, bo te 3 tygodnie przesunięcia powodowały, że dopracowano uchwałę potępiającą, a nie popierającą studentów warszawskich. To, co zdarzyło się 12 marca 1968 roku.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za te głosy uściślające. Widziałem tutaj 2 osoby chętne, może w takiej kolejności.
Tak, ja pozwolę sobie, dobry wieczór, zadać inne pytanie dotyczące całości książki, ponieważ bardzo podoba mi się ten podtytuł, portret społeczno-polityczny, bardziej ten społeczny osobiście mnie interesuje. Stąd moje pytanie, jak każdy wytrawny historyk pracował pan na źródłach, zadając pytania do tych źródeł i pewnie tam znajdując szereg różnych odpowiedzi, ale czego w książce nie znajdziemy? Czyli na jakie pytania nie udało się znaleźć odpowiedzi w materiałach źródłowych, które pan zbadał? Czy są takie?
Być może najważniejszą kwestią, która przychodziła, z którą naprawdę długo walczyłem, nie tyle społeczne, chociaż one zahaczały o kwestie społeczne, była kwestia wyjazdów zagranicznych. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciłem na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że czasami dochodziło do tych wyjazdów, czasami była zgoda, czasami nie było. W jaki sposób to było organizowane? Na pewnym takim ogólnym poziomie można powiedzieć oczywiście, jak to funkcjonowało, to jest znane. Natomiast jest jeszcze ten aspekt, którego w źródłach nie było i nigdy nie będzie. To znaczy wiele spraw rozwiązywano po prostu ustnie. Wydaje mi się, że to jest ta najistotniejsza kwestia, dlatego że ona też jakby hamowała w jakiś sposób rozwój badań tak naprawdę. Czy to znaczy, że znowu przykład, który opisywał profesor Jerzy Derfer w swoich wspomnieniach, że on, nie pamiętam w którym roku, być może to już to było 80, być może później, miał wyjeżdżać na kilka tygodni do Stanów Zjednoczonych i tam była tego rodzaju sytuacja, że znowu ten dokument musiał przejść przez, oprócz tego, że przez te tryby uczelniane, to jeszcze musiał przejść przez komitet uczelniany, później to musiało trafić do Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego, później zatwierdzone przez sekretariat, egzekutywę i znowu to samo w Komitecie Centralnym. Potem to wracało i wracało. I w pewnym momencie okazało się, że termin wyjazdu, termin wykupionego, czy po prostu bilet się zaktualizował. Kilka dni później przyszła zgoda. Nie dlatego, że ktoś chciał odmówić tego wyjazdu, tylko po prostu ta machina biurokratyczna była tak ciężka, że nie pozwoliła na wyjazd. Druga sprawa jest taka, że znamy też relacje osób, które na przykład w marcu 1968 roku były aktywne i które też próbowały wyjeżdżać. Natomiast to się wszystko kończyło, już śladów po tym nie ma. Więc my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć skali. Więc to chyba była taka najistotniejsza kwestia, która, muszę powiedzieć, że ciągle mnie nurtuje. I myślę niestety, że nie znajdziemy na to odpowiedzi.
Proszę Państwa, jeszcze tutaj jest, widzę jedno pytanie.
Proszę Państwa, po pierwsze dziękuję autorowi, że odważył się napisać. Szkoda tylko, że sięgnął do 1968 roku. Politechnika zaczęła pracować. Ja jestem chyba tutaj w tym towarzystwie najstarszą osobą. 33-11-25 to jest moja data urodzenia. A zacząłem studiować w 1952 roku. To jest jak gdyby początek takiej rozmowy, abyśmy dotarli do tych mechanizmów, jakie działały w naszym kraju i tworzenie tej władzy ludowej. Chciałbym zapytać, czy miał Pan jakieś dojście do materiałów tych organizacji politycznej? Mnie interesuje szczególnie osoba Pana Kuttnera. On nie figuruje we władzach wybieranych. To był człowiek przysłany i mnie uczył marksizmu, leninizmu w 1953 roku, od 1953 roku. Czy ma Pan jakieś dotarcie do tej osoby? Słucham? Nie, z tymi materiałami, które dotyczą działalności tej organizacji, czyli podstawowej organizacji PZPR. Koła, każdy wydział miał swoje koło i to funkcjonowanie było różne na różnych wydziałach. Ja byłem przez 3 kadencje w Senacie Gdańskim Politechniki i stykałem się z tymi ludźmi. Na różnych wydziałach było bardzo różnie.
Tak, natomiast na ten temat myślę, że przynajmniej takie mam marzenie, żeby w ogóle opowiedzieć historię Politechniki po 1945 roku. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizacji partyjnej, to jest tak naprawdę w tej książce to są 2 rozdziały. I zasadniczo czym innym jest okres pierwszej połowy lat 50., a czym innym jest później. To jest bardzo duża różnica i również te przedmioty ideologiczne, o których Pan mówi, po 56 roku zostały wygaszone w jakiś sposób. Natomiast dopiero w drugiej połowie lat 30. one jakby zaczęły na nowo odżywać i pojawiają się zasadniczo 3 przedmioty, które siłą rzeczy nawiązują do tego zestawienia z okresu stalinowskiego, czyli mamy podstawy nauk politycznych, mamy ekonomię polityczną, mamy filozofię marksistowską. I tak, i zasadniczo trzeba powiedzieć, że no to były takie przedmioty chyba, które trzeba było zaliczyć. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. Przedmioty, które trzeba było zaliczyć, trzeba było mieć wpis w indeksie i jakby to było najistotniejsze. Jeżeli można jeszcze trochę to rozszerzyć o inny wątek, myślę, że one już po właśnie od końca lat 30. i później zaczęły tak naprawdę przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego, to znaczy nie zideologizowały studentów, ale przeciwnie, powodowały, że zaczęto zadawać sobie więcej pytań na temat rzeczywistości. I w zderzeniu też z wykładowcami tych przedmiotów okazywało się, że no cóż, odpowiedzi można uzyskać jedynie no właśnie takie szablonowe, takie typowe z książeczki partyjnej jakkolwiek. A student pobudzony do myślenia zaczyna zadawać szereg nowych pytań. I to tak naprawdę była też rzecz, która myślę, że kilka lat później zaczęła przynosić efekty też.
Ja mam też pytanie krótkie, a właściwie prośbę do pana doktora, bo zabrakło nam w rozmowie tej mozaiki rzeczywiście odważnych ludzi sprzed sierpnia roku 1980. Ich nazwiska padają w książce, jak Błażej Wyszkowski, jak Antoni Mężydło, więc prośba, pytanie o to, aby zarysować taką mozaikę środowisk opozycyjnych na samej Politechnice Gdańskiej. Wiemy, że to były pojedyncze osoby, małe środowiska, to nie było sama opozycja przed sierpniem roku 80 przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa była nazywana autobusową, choć oni sobie trochę dodawali odwagi, ale myślę, że zarysowanie takiej mozaiki tych ludzi odważnych, o których zresztą z panem rektorem mówiliśmy, byłoby wartością też tego spotkania. Dziękuję.
To zacznijmy jednak od końca. Czy od początku, tak. Najpierw opozycja. Rzeczywiście czerwiec 76 roku, o czym też być może z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, również zaistniał w Trójmieście. Nie w takiej oczywiście skali, jak to było w Radomiu czy Ursusie, ale tam również dochodziło do pewnych przerw w pracy, do protestów. I równolegle, gdy zaczyna się kształtować opozycja demokratyczna, to i w Trójmieście pojawiają się pierwsze inicjatywy. Pierwszą, chyba taką najważniejszą, była głodówka zorganizowana przez Błażeja Wyszkowskiego i kolegów. Głodówka, dodajmy, która miała być początkiem stworzenia studenckich komitetów Solidarności w Trójmieście. To z kilku powodów się niestety nie udało. Nie udało się głównie dlatego, że to była inicjatywa źle rozpropagowana. I to była też inicjatywa podjęta przede wszystkim przed wakacjami. A student przed wakacjami myśli o wakacjach po prostu. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że ja sam zapytałem kiedyś Błażeja Wyszkowskiego właśnie, jak on starał się zachęcić swoich kolegów do włączenia się w nurt opozycji. I on powiedział coś, co mnie zaskoczyło. Powiedział, że odradzał. Powiedział, że odradzał, bo cóż, Błażej Wyszkowski jest osobą, która rzeczywiście bardzo boleśnie doświadczyła swojego zaangażowania. On zapłacił dużą cenę za to zaangażowanie. Na Politechnice później pojawiają się studenci wychowani też w zupełnie innej tradycji. Tradycji chociażby duszpasterstwa akademickiego. To też dzisiaj nie padło, ale może warto w dwóch słowach. Otóż duszpasterstwo akademickie było tego rodzaju inicjatywą, która zaczęła przyciągać studentów pod koniec lat 60. i w latach 70. Chyba jako przede wszystkim odskocznia od tej oficjalnej, od tego oficjalnego nurtu, przy czym to nie można mówić oczywiście, że to była jakaś duża inicjatywa czy inicjatywa polityczna, ale chodziło o to, że angażowało studentów nowymi formami komunikowania, też atrakcyjnymi środkami prezentowania treści, jak na przykład różnego rodzaju odczyty na tematy, które nurtowały studentów, a które się do spraw politycznych nie odnosiły. I oczywiście trzeba też chyba powiedzieć w kontekście Politechniki, że w drugiej połowie lat 70. dużo większą rolę na tym takim społecznym poziomie zaczyna odgrywać Uniwersytet Gdański. I to właśnie studenci Uniwersytetu jako pierwsi, bo Antoni Mężydło już jest studentem i Politechniki, i później Uniwersytetu, ale właśnie ta jego aktywność przypada przede wszystkim na czas studiów na Uniwersytecie. No więc ten ciężar przenosi się coraz bardziej właśnie na uniwersytet z tego względu, że być może gdy uniwersytetu nie było, to właśnie Politechnika musiała spełniać tę rolę, no nie jako uczelni humanistycznej, można powiedzieć, tak? Więc siłą rzeczy, gdy powstaje uniwersytet, gdy no, ten ciężar, ten jakkolwiek by nie powiedzieć może negatywny WSP i WSE, zaczyna trochę odpadać i rozwija się ta niezależna myśl, no, związana właśnie z późniejszymi działaczami RMP chociażby, to w coraz większym stopniu właśnie uniwerek odgrywa decydującą rolę. Przy czym jeszcze w sierpniu 80 roku wciąż silne, chociażby ze względu na przedstawicielstwo w MKS-ie, silną rolę ma Politechnika Gdańska. Aczkolwiek to też jest związane znowu z profilem technicznym uczelni, z tym bliższym powiązaniem ze stocznią i z produkcją. Więc to tyle.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie pytania i komentarze. Zakończymy już w tym momencie. Jeśli mają Państwo drobny niedosyt, albo nawet trochę większy, po pierwsze można zaraz zaczepić jeszcze autora w kuluarach. Pan doktor Abryszański nigdzie nie ucieka. Po drugie, można złapać pana doktora na co dzień w Instytucie Pamięci Narodowej. Więc zachęcam do tego, żeby jeszcze zaczepić dzisiaj pana doktora, ewentualnie względnie w czasie późniejszym. Bardzo miło mi było prowadzić to spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania. Oklaski dla autora, jak sądzę.
Głównie kombatantów, to ja muszę powiedzieć Państwu, że dla mnie największym nazwiskiem Politechniki Gdańskiej jest pan profesor Ignacy Adamczewski. To jest niesamowita postać. Mało tego, w latach 50. jego małżonka uciekła z Polski z synem, z konsulem szwedzkim i studenci w toalecie na wysokości Audytorium Maksimum pisali: ze Szwedami cacy, cacy i bez żony jest Ignacy. Ale, proszę Państwa, padło nazwisko profesora Tilgnera. W tej wielkiej aferze z profesorem Tilgnerem Ignacy Adamczewski był dziekanem naszego wydziału. Tilgner był profesorem Wydziału Chemicznego. No i w efekcie tej afery padł wniosek rektora o wydaleniu Tilgnera ze służby na Senacie. Senat musiał zaakceptować taki wniosek. Adamczewski jako dziekan wygłosił płomienne przemówienie przeciwko temu wnioskowi i w tajnym głosowaniu był jeden głos przeciwny wnioskowi pana rektora, a reszta była za. W roku 91, ja wtedy byłem prodziekanem Wydziału Chemicznego, wymyśleliśmy, chwała Bogu, Tilgner jeszcze żył, że trzeba uhonorować go, rehabilitować i uhonorować doktoratem honorowym. Najpierw to musiało przejść przez Radę Wydziału, zanim dotarło do Senatu. Profesor Adamczewski był już całkiem ociemniały. Ja po niego jechałem, przywiozłem go na tą Radę Wydziału, bo on koniecznie chciał być na tej Radzie Wydziału. Skończyło się wszystko bardzo elegancko. I ja go wyprowadzam pod rękę z budynku chemii i pytam go i mówię: panie profesorze, a dlaczego panu tak zależało, żeby być na tym posiedzeniu tej Rady Wydziału? A on powiedział: kolego, bo musiałem dopilnować, żeby ten wniosek przeszedł jednomyślnie. Co więcej, w 68 roku podczas tych zamieszek, jak mówiłem, że tutaj żadne służby nie wpadły, ale było niebezpieczeństwo w akademikach. I Adamczewski jako dziekan przesiedział całą noc w moim pokoju w akademiku, bo uważał, że jako dziekan musi pilnować, żeby jego studentom nic złego się nie wydarzyło. Nawiasem mówiąc, już w latach 2000 spotkałem syna tego Adamczewskiego i Adamczewski syn opowiadał mi, jak to się stało z tą żoną. Adamczewski studiował w Warszawie fizykę, nawiasem mówiąc, z kolegą, który później został laureatem Nagrody Nobla. Dość na tym, że na korcie tenisowym spotkał córkę prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adamczewski był bardzo przystojny, tej córki nigdy nie widziałem, ale zakochali się, prawda, i ja mówię do syna: to był mezalians, a on mówi: jeszcze jaki? Ale Adamczewski to naprawdę kryształowa postać. Człowiek z honorem.
Ja się niezmiernie cieszę, że taka dyskusja odbywa się w murach Politechniki Gdańskiej. Ja faktycznie uważam, że należy zrozumieć przeszłość, należy wyciągnąć z niej wnioski, ale jednak ten clue, który mamy zrealizować, to jest jednak budowanie przyszłości. I tak słuchając i wyobrażając sobie, ja tutaj w okolicach tych dat się rodziłem. Także ja w ogóle tymi sprawami nie żyję. Dla mnie one są gdzieś odległe, gdzieś istniejące w jakiś sposobie narracji, jaka się tutaj odbywa i dyskusji. Właściwie słuchając, że rektor był zmuszony wykonać coś, co mu partia kazała, wybaczcie, dla mnie jest kompletnie nie do zrozumienia, tak? W ogóle nie ma takiej opcji, tak? Generalnie. Rozumiem walkę o subwencje, gdzie tam trzeba różne rzeczy, że tak powiem, robić, natomiast nie ma absolutnie jakiegokolwiek takiego formuły, która była, więc ja nie jestem w stanie nawet ocenić, jak mogło być, kiedy żyło się pod presją i kiedy wydaje mi się, że jednak część kadry była zobligowana, czy musiała blisko współpracować z partią i musiała realizować pewne cele. I nie chcę tej wydłużać tej dyskusji, bo tutaj briefując spojrzałem na program, także my zamykamy już chyba to spotkanie. Panie doktorze, niezmiernie się cieszę, że mogliśmy pana gościć. Panie profesorze, gratuluję wspaniale poprowadzonej dyskusji. I jest jeden zapis pozwalający mi tutaj błysnąć jeszcze na sam koniec, że za catering płaci Politechnika Gdańska rektor. Więc słuchajcie, jest bardzo drobny poczęstunek, tak zwane fingertipsy, wzorowane na czasach PRL-u. Nie do końca prawda, ale niech będzie. Serdecznie zapraszam, żeby kontynuować tą rozmowę. Moim zdaniem bardzo wartościowe spotkanie. Bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za organizację. My tutaj daliśmy mury i trochę wsparcia. No i chcę podkreślić, że Politechnika Gdańska, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, to byli ci operatorzy, którzy tutaj włożyli w pracę organizacyjną. Biblioteko i panie i panowie, które tu reprezentujecie, bardzo wam dziękuję za wspaniałą pracę. Dziękuję. Zapraszam na drobny poczęstunek.